22 lutego 1942 roku MacArthur na rozkaz prezydenta Franklina Roosevelta opuścił swoje oddziały i udał się do Australii. Amerykańscy żołnierze, zepchnięci przez Japończyków na półwysep Bataan, poddali się. Nieliczni uciekli na ufortyfikowaną wysepkę Corregidor i tam usiłowali stawiać opór, ale nie trwało to długo. Tych, którzy poddali się, czekał straszny los. Japończycy popędzili jeńców przez dżunglę. Wielu padło na trasie do obozu. Zdziesiątkowały ich głód, choroby i żołnierze eskorty pastwiący się nad opadającymi z sił ludźmi. Generał krążył po pokoju. Miał już 70 lat i zdawał sobie sprawę, że w jego życiu zaczyna się nowy okres, choć wydawałoby się, że jego kariera dowódcy i stratega dobiegła końca. W II wojnie światowej, gdy szala wojny przechyliła się na stronę Amerykanów, objął dowodzenie alianckimi siłami zbrojnymi w południowo-zachodniej części Pacyfiku. Dowodził wojskami inwazyjnymi w wielkich operacjach desantowych na Nową Gwineję, Nową Brytanię, Nową Georgię, Wyspy Admiralicji i Wyspy Salomona. Opracował i rozwinął strategię żabich skoków, zajmowania kolejnych wysp i tworzenia na nich baz dla wojsk przygotowujących się do inwazji na następne wyspy. W 1944 roku zaplanował największą do tego czasu operację inwazyjną na Leyte i dowodził nią. Ukoronowaniem jego zasług było powierzenie mu przyjęcia kapitulacji Japonii 2 września 1945 roku na pokładzie pancernika Missouri. Miał wówczas 65 lat. Osiągnął najwyższe zaszczyty i spokojną posadę naczelnego dowódcy alianckich sił okupacyjnych w Japonii. Jednakże generał nie miał zamiaru przechodzić na emeryturę wyłącznie jako bohater Pacyfiku. Uważał, że może jeszcze przydać się krajowi na bardziej eksponowanym stanowisku prezydenta. Nerwowe kroki dobiegające z sypialni zaniepokoiły żonę generała. Jane MacArthur uchyliła drzwi. Słyszę, że tłuczesz się po pokoju, jest bardzo wcześnie. Co, źle się czujesz? Dzisiaj Korea Północna rozpoczęła wojnę z Koreą Południową, powiedział MacArthur. Uderzyli jak kobra. Jane zbladła i szybko wycofała się z pokoju. W Waszyngtonie w poniedziałek rano 26 czerwca czasu lokalnego zebrali się członkowie najwyższych władz. Gdy zasiedli dookoła mahoniowego stołu w jadalni Blair House przy Pennsylvania Avenue, Dean Acheson, sekretarz stanu, przedstawił informacje, jakie napłynęły z Korei. Atak nastąpił o 4 nad ranem w niedzielę 25 czerwca tamtejszego czasu. Według wstępnych ocen w stronę południowo-koreańskiej stolicy posuwają się z dwóch kierunków 4 dywizje piechoty wspierane przez 3 brygady milicji, łącznie 70 tysięcy ludzi i 70 czołgów T-34, mówił Acheson, stojąc przy wielkiej mapie Dalekiego Wschodu. Według ostatnich raportów przesyłanych przez ambasadora Muccio, kolumna północno-koreańskich czołgów niebawem znajdzie się na wysokości portu lotniczego Kimpo. Obrona jest słaba i prawdopodobnie nie zdoła zatrzymać agresora. Południowo-koreańska armia jest o klasę gorsza. To było bardzo dyplomatyczne określenie stanu wojsk napadniętego kraju, słabych i całkowicie zaskoczonych atakiem z północy. Armia wycofywała się w panice, nie będąc w stanie stawić liczącego się oporu. A jakie są wiadomości z Narodów Zjednoczonych? Zapytał Truman, wiedząc, że sekretarz stanu natychmiast po otrzymaniu informacji o wybuchu wojny skontaktował się z Trygve Lee, sekretarzem generalnym ONZ, w sprawie zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa. No, to jedyna dobra wiadomość, jaką mogę dzisiaj przedstawić, odpowiedział Acheson. Wczoraj o godzinie 15 Rada Bezpieczeństwa jednogłośnie stosunkiem głosów 9-0 potępiła inwazję jako występek przeciw pokojowi. Kontynuujemy działalność dyplomatyczną. Warren Austin, nasz ambasador przy ONZ, przygotował rezolucję wzywającą państwa członkowskie, Acheson wyciągnął kartkę i odczytał, do udzielenia Republice Korei wszelkiej pomocy niezbędnej do odparcia zbrojnego ataku oraz przywrócenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w tym rejonie świata. Truman już wcześniej zadecydował, że siły zbrojne Stanów Zjednoczonych udzielą pomocy zaatakowanemu państwu, aczkolwiek nie zdecydował się jeszcze, jaka ma być skala tej pomocy i stopień zaangażowania armii amerykańskiej. Zdawał sobie sprawę, że za inwazją wojsk północno-koreańskich stoją dwa inne mocarstwa – Związek Radziecki i Chiny Ludowe. Należało więc działać z ogromną ostrożnością, aby konflikt na Półwyspie Koreańskim nie przekształcił się w wojnę między światowymi mocarstwami. W czasie narady w Blair House prezydent podjął trzy decyzje – zorganizowanie przez generała MacArthura ewakuacji 2000 obywateli amerykańskich z Korei, udzielenie tej operacji wsparcia i osłony lotniczej bez naruszania przestrzeni powietrznej Korei Północnej oraz dostarczenie artylerii i amunicji oddziałom południowo-koreańskim. Nikt jednak nie zastanawiał się głębiej nad charakterem wojny, która wybuchła niespodziewanie, przypominając raczej zamach terrorystyczny niż wielką operację, a która musiała być przygotowywana przez wiele miesięcy. Inwazja na Koreę Południową zaskoczyła Stany Zjednoczone i Organizację Narodów Zjednoczonych. Szok był tym większy, że od 9 do 24 czerwca na przygranicznych terenach napadniętej republiki przebywała specjalna komisja ONZ. Jej raport stwierdzał, że nie istnieje żadna przesłanka wynikająca z informacji wywiadowczych lub bezpośrednich obserwacji, które wskazywałyby na groźbę inwazji. Armia południowo-koreańska też nie spodziewała się ataku. W jego przededniu, w sobotę 24 czerwca, najwyżsi dowódcy udali się do Seulu na otwarcie nowego kasyna oficerskiego. W niedzielę rano znienacka obudzeni przez adiutantów, potrzebowali dużo czasu na zorientowanie się w sytuacji i dotarcie do swoich oddziałów. Jakim cudem Korei Północnej udało się ukryć wielką akcję mobilizacji ludzi i sprzętu? Generał Douglas MacArthur dysponował przecież całkiem niezłą siecią wywiadowczą, a nie informował Waszyngtonu o żadnych przygotowaniach do ataku. Skąd więc nagle 25 czerwca nad granicą znalazły się o świcie dziesiątki tysięcy żołnierzy, artyleria i czołgi. Podstęp Stalina. Cofnijmy się o kilka lat do sierpnia 1945 roku. Wybuchy bomb atomowych, które zniszczyły Hiroshimę i Nagasaki, odurzyły Amerykanów, napawając ich poczuciem wszechmocy. Jedyni na świecie mieli broń zdolną unicestwić całe miasta. Mieli flotę strategicznych bombowców B-29, gotowych do zrzucenia bomb nuklearnych na cele oddalone o tysiące kilometrów. Politycy i strategzy uznali, że wielomilionowe armie, wspierane przez tysiące czołgów i samolotów, nie będą potrzebne w nowej wojnie, którą będzie można wygrać przy użyciu bomb atomowych. Tym bardziej, że nie widzieli wrogów zdolnych przeciwstawić się nuklearnej potędze Stanów Zjednoczonych. Związek Radziecki, drugie największe mocarstwo świata, był zrujnowany. Eksperci amerykańscy na podstawie danych wywiadu i pochodzących z ambasady w Moskwie oceniali, że straty demograficzne i przemysłowe ZSRR odrabiane będą przez co najmniej 15 lat, z czego 10 lat potrwa uzupełnianie kadry technicznej. 5 do 10 lat minie, zanim kraj ten stworzy lotnictwo strategiczne, a 15 do 25 lat marynarkę wojenną. Skonstruowanie bomby atomowej w ocenie amerykańskich specjalistów nie było w Związku Radzieckim możliwe przed rokiem 1955. Według oficjalnych danych Związek Radziecki stracił w II wojnie światowej co najmniej 27 milionów obywateli. W gruzach legło 1 200 000 domów w miastach i 3,5 miliona wiejskich chat. W Rosji, Białorusi i Ukrainie z 16 milionów koni 7 milionów zostało zabitych lub wywiezionych przez Niemców. Z 23 milionów świń zabito 20 milionów. Zniszczono 137 tysięcy traktorów i 49 tysięcy kombajnów zbożowych. Transport praktycznie nie istniał. 65 tysięcy kilometrów linii kolejowych było zniszczonych. Podobnie jak 15 800 lokomotyw i 428 tysięcy wagonów towarowych. Dlatego też Amerykanie podjęli działania zmierzające do rozbrojenia. Amerykańska machina wojenna, licząca w szczytowym okresie II wojny światowej 14 milionów ludzi, zaczęła się gwałtownie kurczyć. Do października 1946 roku armia została zredukowana do 1 100 000 żołnierzy. Podczas gdy Wielka Brytania wciąż trzymała pod bronią 1,5 miliona ludzi, a Związek Radziecki 3-4 miliony. W 1947 roku siły zbrojne USA liczyły już tylko 675 tysięcy żołnierzy. Braki kadrowe były tak dotkliwe, że zwodowany w tym czasie lotniskowiec Midway nie mógł opuścić portu Portsmouth w Virginii, gdyż nie udało się skompletować załogi. Blisko 30 tysięcy samolotów oddano na złom. Okręty zamieniano na magazyny zboża. Obdarowywano nimi zaprzyjaźnione kraje albo wręcz niszczono. W czasie próbnej eksplozji nuklearnej na atolu Bikini w 1946 roku ustawiono w pobliżu 73 okręty, aby sprawdzić niszczące działanie podwodnego ładunku. Stalin nie przestraszył się wszakże olbrzymiej mocy bomb atomowych, rozumiejąc, że jest to broń zbyt ciężka, aby władać nią w czasach pokoju. Wywiad radziecki, który przeniknął do najwyższych amerykańskich instytucji politycznych, naukowych i wojskowych, przedstawiał bardzo realny obraz siły Stanów Zjednoczonych. Do czerwca 1947 roku Amerykanie zgromadzili w arsenale atomowym 13 bomb. Były dość prymitywne, wymagające długotrwałego, ręcznego przygotowywania do użycia. Zespół 39 techników montował bombę przez 2 dni. Po umieszczeniu jej w komorze bombowca B-29 była gotowa do użytku tylko przez 48 godzin, po czym należało ją częściowo zdemontować, aby naładować baterie zasilające różne mechanizmy i ponownie przystąpić do wielogodzinnego procesu uzbrajania bomby. Przez 3 lata, od 1945 do połowy 1948 roku, bombowce, nosiciele bomb nuklearnych z grupy bombowej 509, stacjonowały w stanie Nowy Meksyk, w bazie Walker w Roswell, oddalonej o godzinę lotu od magazynu bomb w Sandy, w pobliżu Albuquerque. Jeszcze w czasie wojny przeprowadzono operację Silver Plate, polegającą na przystosowaniu 46 maszyn B-29 do przenoszenia bomb atomowych. Jednakże w końcu 1946 roku tylko 10 maszyn było w pełnej gotowości. Obsługiwało je 20 wyszkolonych załóg. Nie była to siła, która mogłaby zniszczyć radziecką gospodarkę i osłabić radziecką machinę wojenną. Tym bardziej, że po wojnie Rosjanom pozostał doskonale zorganizowany system obrony przeciwlotniczej i niewielu amerykańskim samolotom udałoby się dolecieć do celów w głębi Związku Radzieckiego. Dlatego Stalin poczynał sobie dość swobodnie, nie obawiając się, że nad Moskwą zjawi się nagle flotylla superfortec. Prezydent Harry Truman zbyt późno zrozumiał, że popełnił błąd. 18 czerwca 1948 roku w Europie rozpoczął się kryzys berliński. Współpraca 4 mocarstw okupujących Niemcy została zerwana, kiedy w zachodnich sektorach ogłoszono wprowadzenie nowego systemu walutowego, co zapowiadało utworzenie odrębnego państwa niemieckiego. Rosjanie odpowiedzieli wstrzymaniem dostaw surowców, żywności i prądu do Berlina Zachodniego. Amerykanie ujęli się honorem i zaczęli dowozić do Berlina węgiel i inne towary masowe samolotami. Od końca czerwca 1948 roku do września 1949 samoloty transportowe wykonały 277 tysięcy lotów, dostarczając każdego dnia średnio 5,5 tysiąca ton. Rekord wyniósł 13 tysięcy ton jednego dnia zaopatrzenia dla odciętego miasta. Zapalny punkt w centrum Europy tak zaabsorbował uwagę amerykańskich polityków, że umknęły ich uwagi sprawy dziejące się w innych rejonach świata. Wiele wskazuje dziś na to, że zamieszanie wokół Berlina było tylko zasłoną dymną, którą Stalin osłaniał swe działania w Chinach. Wiedział, że w centrum Europy Stany Zjednoczone i ich sojusznicy nie cofną się ani o krok, ale chodziło mu właśnie o skoncentrowanie uwagi polityków i opinii publicznej na Europie oraz o danie Amerykanom satysfakcji z wielkiego sukcesu, jakim było zorganizowanie mostu powietrznego do Berlina Zachodniego. Ten czas poświęcił zaś na opanowanie Chin, oczywiście nie bezpośrednio, ale za sprawą chińskich komunistów, podatnych na sugestie Moskwy. Wszystko potoczyło się po myśli Stalina, czemu sprzyjał fakt, że prezydent Harry Truman zlekceważył dalekowschodnie problemy, nie zdając sobie w pełni sprawy ze strategicznego znaczenia tego regionu dla realiów powojennego świata. 21 kwietnia 1949 roku miliony żołnierzy z czerwonymi gwiazdami na czapkach przeprawiło się przez rzekę Yangtze na 20-kilometrowym odcinku i ruszyło w stronę Nankinu, stolicy rządu Chiang Kai-sheka. Ich przewaga była tak ogromna, że już trzeciego dnia otoczyli Nankin, a czwartego na ulicę miasta weszli żołnierze trzeciej armii generała Chen Yi. W następnych tygodniach padły kolejne miasta, gdzie broniły się wojska rządowe. Do 23 sierpnia 1949 roku komuniści dotarli do swojej kolebki Yuichin, gdzie 20 lat wcześniej proklamowano pierwszy rząd ludowy w Chinach. 10 grudnia 1949 roku Chiang Kai-shek uciekł na Tajwan. Twierdził, że przegrał, gdyż pomoc amerykańska utrzymywana była zaledwie na poziomie niezbędnego minimum, podczas gdy komuniści korzystali z nieograniczonej pomocy Moskwy. Przekazane przez Waszyngton 2 miliardy dolarów mogły wystarczyć Chiang Kai-shekowi zaledwie na organizowanie odwrotu na Formozę, na Tajwan, a nie na walkę z wojskami komunistycznymi. Bez wątpienia miał w pewnym sensie rację. Jednakże w owym czasie żadna pomoc militarna ani finansowa nie byłaby wystarczająca dla powstrzymania gigantycznej armii Mao Tse-tunga, który 1 października 1949 roku, przemawiając w Pałacu Cesarskim w Pekinie, powiedział: ogłaszamy ustanowienie Chińskiej Republiki Ludowej. Musimy zjednoczyć się ze wszystkimi państwami i narodami miłującymi pokój i wolność, a nade wszystko ze Związkiem Radzieckim. Niech drżą reakcjoniści w kraju i na świecie. Nie były to słowa rzucane na wiatr, o czym Amerykanie mieli się przekonać już niespełna rok później. Korea, leżąca pod bokiem Chin, nęciła komunistyczne władze i stanowiła łatwy do zdobycia kąsek. Kulisy agresji. Od 1910 roku Korea, jako generalne gubernatorstwo, była częścią Japonii. Dopiero klęska cesarstwa w II wojnie światowej dała Koreańczykom szansę odzyskania niepodległości. W sierpniu 1945 roku na ich teren od północy weszły wojska radzieckie. Amerykanów tam jeszcze nie było, ale zainteresowane mocarstwa ustaliły wcześniej, że ze względów porządkowych dobrze będzie podzielić wyzwolony kraj na dwie części, aby na północ od 38 równoleżnika Kapitulację wojsk japońskich nadzorowali Rosjanie, a na południu wojska amerykańskie. I zgodnie z tą umową we wrześniu 1945 roku rząd Stanów Zjednoczonych wydał General Order No. 1, nakazujący dowódcom japońskich oddziałów na południe od 1938 równoleżnika poddawanie się wojskom amerykańskim. Tekst rozkazu został zatwierdzony przez przedstawicieli Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego. Wyznaczenie granicy na 1938 równoleżniku miało charakter tymczasowy i czysto techniczny. Pierwsze oddziały amerykańskie wylądowały w Korei 8 września 1945 roku. Samoloty amerykańskie zrzucały ulotki informujące, że z biegiem czasu Korea stanie się wolna i niezależna. Tyle, że dwa wielkie mocarstwa inaczej rozumiały pojęcie niezależności wyzwolonego państwa. W czasie moskiewskiej konferencji ministrów spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego, odbytej 27 grudnia 1945 roku, uzgodniono, że na 5 lat zostanie utworzony czteromocarstwowy zarząd nad Koreą. Związek Radziecki nie śpieszył się jednak z realizacją tych ustaleń, a partie polityczne Korei Południowej odrzuciły je jako niegwarantujące niezależności państwa. Amerykanie zwrócili się o pomoc do Organizacji Narodów Zjednoczonych, która zaproponowała nadzór nad przeprowadzeniem wolnych wyborów. Związek Radziecki nie zgodził się, aby w wyborach wzięły udział partie odrzucające efekty porozumienia moskiewskiego. W tej sytuacji wybory odbyły się tylko na południu, gdzie 6 maja 1948 roku Zgromadzenie Narodowe powołało rząd pod przywództwem Lee Sun-mana. Tak powstała Republika Korei, państwo o powierzchni 94 tysięcy kilometrów kwadratowych, zamieszkane przez 20 milionów ludzi. 4 miesiące później, na północ od 1938 równoleżnika, proklamowano Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną, państwo rozciągające się na nieco większym obszarze, 124 tysięcy kilometrów kwadratowych, ale z mniejszą liczbą ludności, 10 milionów. Urząd premiera objął Kim Il-sen, który w latach wojny dowodził koreańską partyzantką komunistyczną. Linia demarkacyjna biegnąca wzdłuż 1938 równoleżnika stała się granicą między dwoma państwami. Pierwszego dnia 1949 roku rząd radziecki ogłosił, że wycofał swe oddziały z Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Pół roku później Republikę Korei opuściły wojska amerykańskie, przekazując obronę kraju 100-tysięcznej armii niedoświadczonych i niewyszkolonych żołnierzy, pozbawionych ciężkiej artylerii, czołgów i lotnictwa. Było oczywiste, że ich rola może sprowadzać się jedynie do zwalczania wrogów wewnętrznych, gdyż nie będą mogli stawić skutecznego oporu wdzierającemu się w granice kraju wrogowi dysponującemu ciężką bronią. Jednakże prezydent Truman był przeciwny wyposażaniu południowo-koreańskich wojsk w broń ofensywną, obawiając się, że Lee Sun-man wykorzysta ją do ataku na Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną. Rzeczywiście, prezydent Republiki Korei dawał powody do takich obaw, obwieszczając publicznie ochotę zjednoczenia Korei pod swoimi rządami. Wraz z zakończeniem okupacji Korei Południowej Waszyngton utracił zainteresowanie tym rejonem, o czym najwyżsi przedstawiciele władz amerykańskich mówili otwarcie. Pierwszy sygnał wyszedł z ośrodka najbardziej kompetentnego, szefów połączonych sztabów. We wrześniu 1947 roku wybitni dowódcy, generałowie Karl Spatz i Dwight Eisenhower oraz admirał Chester Nimitz oświadczyli: szefowie połączonych sztabów uważają, że z punktu widzenia bezpieczeństwa militarnego Stany Zjednoczone mają małe powody strategiczne do utrzymania żołnierzy i baz militarnych w Korei. Opierając się na stanowisku tych dowódców, prezydent Harry Truman zadeklarował w kwietniu 1948 roku, że akcja militarna którejkolwiek ze stron podzielonego kraju nie będzie uznana przez Stany Zjednoczone za casus belli, czyli za przyczynę przystąpienia do wojny. W styczniu 50 roku sekretarz stanu Dean Acheson stwierdził, że rubież obronna Stanów Zjednoczonych na Dalekim Wschodzie rozciąga się od Aleutów przez Wyspy Japonii do Filipin i dodał, iż udzielenie gwarancji politycznej integralności Korei Południowej i Tajwanowi nie byłoby ani rozsądne, ani potrzebne. W maju 1950 roku przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, senator Connolly z Teksasu, na pytanie dziennikarza z US News and World Report, czy Korea jest istotnym ogniwem amerykańskiej strategii obronnej, odpowiedział: nie. Oczywiście każda pozycja ma jakąś wartość strategiczną, ale nie myślę, żeby ta była bardzo ważna. Stwierdzono, że absolutnie niezbędny jest nam łańcuch obronny, który tworzą Japonia, Okinawa i Filipiny. Czy Stalin i Kim Il-sung potrzebowali wyraźniejszego zaproszenia do zjednoczenia Korei, której południe opuszczone przez Amerykanów miało słabą armię i zagrożony upadkiem rząd? Dzisiaj znamy już mechanizm narodzin agresji. W czerwcu 1994 roku prezydent Rosji Borys Jelcyn przekazał prezydentowi Republiki Korei Kim Jong-samowi kopię dokumentów dotyczących współpracy Korei Północnej i ZSRR w okresie przygotowań do wojny. Pomysł zbrojnego opalenia rządu w Seulu i zjednoczenia Korei wyszedł od przywódcy północno-koreańskiego Kim Il-sena. Nie mógł on jednak zrealizować swojego planu bez aprobaty Związku Radzieckiego i jego pomocy. Dlatego też od początku 1949 roku zaczął usilnie zabiegać o spotkanie ze Stalinem. Radziecki dyktator doskonale wiedział, o co chodzi koreańskiemu przywódcy, gdyż Arkadii Sztykow, ambasador radziecki w Fenianie, gorący zwolennik zjednoczenia Korei pod rządami komunistycznymi, informował dokładnie o zamiarach gospodarzy. Stalin przyjął Kim Il-sena w marcu 1949 roku, ale zachował powściągliwość, słuchając słów gościa, który w dość zawoalowanej formie przedstawiał wstępne plany agresji. Stalin nie chciał, aby w wojny zaangażowani zostali bezpośrednio radzieccy dowódcy i żołnierze, gdyż przewidywał, że uderzenie na Republikę Korei spowoduje amerykańską interwencję. Obawiał się również, że działalność koreańskiego dyktatora może wymknąć się spod kontroli Kremla i w wojennym zapale Kim Il-sung wyśle samoloty nad Japonię, aby zaatakowały amerykańskie bazy. Z punktu widzenia radzieckiej polityki o wiele dogodniejsze do podboju południa Korei byłoby wykorzystanie wojsk chińskich. W ten sposób Stalin zrealizowałby wielki cel. Postawił nowe państwo chińskie przeciwko mocarstwom zachodnim, izolował je i jeszcze bardziej podporządkował wpływom Moskwy. To była najwyższa stawka w tej grze.